Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witam na kolejnym CyberCyber, tym razem CyberCyber trochę inny, CyberCyber Extra. Dzisiaj będziemy rozmawiali o ciekawych zdarzeniach takich jak funkcjonowanie labu Cyber Security, labu Threat Intelligence, jak również relacja z położenia jednego z bardziej znanych botnetów. Za chwilę o tym będziemy mówili. A ze mną jest Michał Przygoda z Intel Security. Cześć Michał.
Witam serdecznie.
Michał, to może powiedz parę słów na temat tego, czym się w Intelu zajmujesz. W Intelu Security, tak?
Bo to tak, ważne. Tak. Intel Security, dawniej McAfee. Jestem inżynierem wsparcia sprzedaży, tak więc osobą techniczną, natomiast generalnie pracuję z klientami na tym etapie przedsprzedażowym, czyli pokazuję rozwiązania, implementujemy te rozwiązania w sieci klienckiej na testy, robimy POC. Tak więc tym wszystkim, co dzieje się przed sprzedażą, natomiast po sprzedaży tutaj wkraczają nasi partnerzy i oni najczęściej wykonują implementację, wdrożenie tego rozwiązania u klienta.
Czyli rozumiesz wiele potrzeb naszych słuchaczy dzisiejszych, więc myślę, że dotrzemy z ciekawą treścią w trakcie tego podcastu. Ten botnet, o którym wspomniałem na początku, to jest botnet Bibon i to jest jedna z ciekawszych akcji dotyczących tego, jak to się kolokwialnie mówi, kładzie albo zdejmuje botnety w sieci i jak wiadomo robi to wiele firm, robi między innymi również Intel Security i opowiedzmy sobie właśnie o tym botnecie, bo to kilka rzeczy warto wspomnieć, jak rozmawiamy o Bibonie. Myślę, że na początek, żeby przedstawić w ogóle, to porozmawiajmy o tym, kiedy to się pojawiło, jakiś taki z grubsza harmonogram tego, co się działo wokół Bibona i co to właściwie jest, jaką on miał funkcjonalność.
Zagrożenie pojawiło się tak naprawdę pierwsze wykrycia w roku 2009. Natomiast ze względu właśnie na tą swoją funkcjonalność, na charakterystykę, na to jak się ten botnet zachowywał, bardzo trudno było go wyeliminować, namierzyć i skutecznie przeciwdziałać tym aktywnościom botnetowym. Tak więc przez wiele lat tak naprawdę tutaj wiele firm z sektora bezpieczeństwa teleinformatycznego zmagało się z tym zagrożeniem. Dopiero ostatni rok tak naprawdę tutaj przyniósł wymierne skutki, udało się zatrzymać tą działalność związaną z tym botnetem, czyli zatrzymać przede wszystkim te serwery CNC odpowiedzialne za komunikację tych komputerów typu zombie.
Od na początku to z tych pierwszych doniesień, jeśli dobrze pamiętam, to wydawało się, że to nie jest taka wielka sprawa, bo tam się mówiło raptem o kilkunastu, zdaje się 12 tysiącach infekcji, natomiast z każdym dniem, jak za to się wzięliście bliżej, bardziej, to okazywało się, że tego jest więcej.
Na początku faktycznie tutaj ta skala zagrożenia jeszcze nie była oszacowana właściwie, natomiast analizy i takie mocniejsze prace nad tym zagrożeniem pokazały, że tych komputerów zainfekowanych na całym świecie jest bardzo dużo. Tutaj nasze systemy pokazują, że to zagrożenie było wykryte na komputerach znajdujących się w około 200 krajach rozsianych po całym świecie i wykryliśmy około 100 tysięcy zainfekowanych maszyn. W naszej bazie na przestrzeni tych lat, które poświęciliśmy na analizę tego zagrożenia, w szczególności ostatniego roku, zgromadziliśmy 5 milionów unikalnych próbek tego zagrożenia, tego malware'u, który jest odpowiedzialny za infekcję komputerów i tą komunikację botnetową.
Z tego co pamiętam, to zdecydowana większość, jeśli dobrze pamiętam, to 90% tych infekcji to są Stany Zjednoczone. Tak przynajmniej gdzieś wyczytałem. Czy Polska też na tej liście była, jest? Bo w ogóle powiedzmy sobie, czy to jest botnet, który, bo powiedzieliśmy o zdjęciu, tak? Ale to często słyszymy też o tym, że ktoś zdjął jakiś botnet, a za chwilę ten botnet znowu jest, trochę z innymi parametrami, gdzieś tam ktoś odpalił. Czy Bibon jeszcze żyje?
Generalnie to tak naprawdę trudno powiedzieć, czy do końca to zagrożenie zostało wyeliminowane. To jedna rzecz to jest likwidacja tych serwerów odpowiedzialnych za komunikację, za utrzymanie tej infrastruktury botnetowej. Druga kwestia jest eliminacja tego zagrożenia na stacjach końcowych. I tutaj Bibon jest o tyle też takim specyficznym botnetem, że oprócz tego, że bardzo dobrze sam się kamuflował, to narzędzie było wykorzystywane tak naprawdę też do infekcji tych stacji końcowych innym złośliwym oprogramowaniem, które realizowało bardzo konkretne cele, na przykład wykradało numery kart kredytowych, starało się pozyskać jakieś wrażliwe dane z komputerów końcowych, czy po prostu miało za zadanie pozyskać te informacje, które później atakującym umożliwiłyby pozyskanie środków finansowych z kont, które były wykorzystywane na przykład do wykonania przelewów na takiej zainfekowanej stacji. Tak więc na pewno w świecie jeszcze jest duża ilość komputerów, które są cały czas tym złośliwym oprogramowaniem zainfekowane. Natomiast jeżeli chodzi o te serwery centralne, tutaj dzięki wspólnej akcji tak naprawdę, tutaj Intel był zaangażowany w tą akcję, FBI, Wydział Europolu związany z działalnością cyberprzestępczą oraz inni również dostawcy systemów zabezpieczających, systemów antywirusowych jak Kasperski, więc dzięki takiej zorganizowanej akcji udało się namierzyć te serwery centralne, zarządzające i zlikwidować to zagrożenie.
No właśnie, bo to chyba mówisz tutaj o tej ta skala, o której mówisz, i te organizacje wskazują jasno na to, że to nie było takie proste. Również dlatego, że ten botnet, on jest też określany jako polimorficzny. Taki, który potrafi się zmieniać często. Oczywiście główny cel tych zmian to jest utrzymanie jakby ciągłości działania, prawda? Bo cyberprzestępcy też myślą o tym ważnej cesze bezpieczeństwa, dostępności tej swojej infrastruktury. Na przykład mówi się o tym, że było 5 milionów unikalnych próbek wirusa, tak? Czy jakkolwiek złośliwego oprogramowania, bo tak pewnie powinniśmy najbardziej ogólnie to nazwać. Jakie inne jeszcze techniki, ogólnie rzecz biorąc, obfuskacji, chociaż obfuskacja może być szczególną techniką, ale ogólnie takiego zaciemniania były stosowane do tego, żeby utrzymać to przy życiu?
Przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, ten polimorfizm, tak? Czyli ten kod cały czas mutował. Stąd też taka duża ilość próbek zgromadzonych na serwerach McAfee'ego. Około 5 milionów próbek. Wynika to z tego, że ten robak, ten malware potrafi mutować nawet kilka razy dziennie. Dzięki temu też bardzo trudno było go usunąć za pomocą rozwiązań typu antywirus, które bazują na sygnaturach. Tutaj był wyścig, tak? Kto pierwszy, czy pierwszy będą firmy bezpieczeństwa i dostarczą sygnaturę właściwą, czy ten robak zdąży zmutować w taki sposób, że ta sygnatura nie będzie działała po prostu na to zagrożenie. No i oczywiście w przypadku tak częstych mutacji, żadna firma bezpieczeństwa nie była w stanie dostarczać kilka razy dziennie nowych sygnatur po to, żeby te nowe zagrożenia usuwać, więc to była jedna z takich metod, która miała za zadanie właśnie oszukać systemy, które miały za zadanie zlikwidować to zagrożenie na stacji końcowej. Ta komunikacja też z tymi serwerami centralnymi była szyfrowana, były używane mechanizmy typu DGA, czyli tej generowania losowych domen. Wszystko to było wykonane po to, żeby zaciemnić obraz i uniemożliwić likwidację tego zagrożenia, a także analizę tego zagrożenia. Dodatkowo taki kod złośliwy, który instalował się na tej stacji końcowej, zatrzymywał działanie systemów ochronnych typu antywirus, uniemożliwiał również odwołanie się do stron związanych z systemami bezpieczeństwa, takich stron jak na przykład McAfee. Tak więc tych mechanizmów było bardzo wiele. Tutaj twórcy, osoby odpowiedzialne za to zagrożenie też cały czas ten kod modyfikowali, poprawiali i dodawali kolejne mechanizmy, które właśnie miały za zadanie utrudnić wykrycie, usunięcie tego zagrożenia, a także wykonanie poprawnej analizy.
No właśnie, to jak się patrzy na listę funkcjonalności dla różnych celów, już tego bezpośredniego zaatakowania ofiary, ale również utrzymania samej infrastruktury botnetu, jak się patrzy na tę listę, to ona jest imponująca. Jakby ktoś chciał się zapoznać z tym, co w praktyce potrafią robić takie struktury, takie infrastruktury, no to myślę, że Bibon jest dobrym przykładem do tego, żeby się troszeczkę dowiedzieć na ten temat. I tutaj też wspomniałeś o tym wątku powiadamiania klientów. To jest oczywiście jedna z ważniejszych rzeczy, bo no, na koniec trzeba coś z tym wszystkim zrobić. I mamy tutaj na pewno poważny problem, bo tam właściwie nie wiadomo, o czym powiadomić, tak? Bo za każdym razem u każdego klienta może być to coś innego. Nie ma tutaj jednej recepty. Dlatego to powiadamianie, bo wymienialiśmy niektóre organizacje, które były włączone w tę akcję, jak FBI czy inne służby ścigania, organy ścigania, ale też warto wspomnieć o istotnej roli tego typu organizacji jak operatorzy telekomunikacyjni czy CERTY.
Tak, na pewno tutaj bardzo dużą rolę również odegrały te organizacje. Przede wszystkim jeżeli chodzi o dotarcie do klienta, o uświadomienie klientów o tym zagrożeniu. Też zwrócenie uwagi na pewne tutaj środki ostrożności, które należy podjąć, właśnie żeby uniknąć takiego zagrożenia. Bo to wiadomo, że zawsze są dwie rzeczy. Pierwsze, oczywiście trzeba się zabezpieczać, warto mieć aktualne oprogramowanie antywirusowe. Drugie, sposób, w jaki korzystamy z zasobów sieci internet, też ma bardzo duże znaczenie. Na jakie strony wchodzimy, w jaki sposób reagujemy na różne informacje, które nam się wyświetlają. I tutaj no, na pewno dużą rolę odegrały organizacje, o których wspomniałeś.
Dobrze, jak już poruszyłeś ten temat tego, co warto robić, jaką profilaktykę zastosować, żeby było bezpieczniej, to mam takie pytanie, czy z waszej perspektywy, tych waszych działań jako Intel Security, który, no, tak jak ty sama określiłeś tę swoją rolę, współpracujecie z klientami różnymi, czy jakie są zasadnicze, i jeśli tak, to jakie to są zasadnicze różnice w tym poradzeniu Kowalskiemu, tak zwanemu zwykłemu internaucie, i poradzeniu w firmie mniejszej czy większej? Jakie są główne różnice w podejściu tych różnego rodzaju odbiorców usług sieciowych i narażonych na różne zagrożenia sieciowe?
Oczywiście to nie jest tak, że istnieje jeden złoty środek, którego jak będziemy tutaj przestrzegać pewnej grupy reguł, to zawsze będziemy bezpieczni, nie będziemy narażeni na ataki złośliwego oprogramowania. Jeżeli chodzi o klientów końcowych, no tutaj odbiorców technologii bezpieczeństwa na całym świecie jest bardzo duża ilość osób i nie możemy do każdej takiej osoby dotrzeć bezpośrednio, tak więc tutaj z jednej strony staramy się dostarczać skuteczne szczepionki w jak najszybszym czasie, żeby ta ochrona była automatyczna, żeby ona się odbywała bez wiedzy klienta. Z drugiej strony oczywiście staramy też się tych użytkowników końcowych uświadamiać i informować ich o nowych zagrożeniach, na przykład publikując różnego typu raporty czy informacje na naszych blogach, które dotykają tego tematu związanego z bezpieczeństwem i informują o tym, co w danym czasie się dzieje, jakie zagrożenia są najbardziej krytyczne i w jaki sposób nasi klienci czy generalnie użytkownicy systemów komputerów w jaki sposób mogą ulec infekcji.
Oprócz tego, że sobie rozmawiamy tutaj o, tak jak mówię, często słyszymy, czytamy o zdejmowaniu botnetów i dlatego chciałem, żebyśmy wykorzystali, myślę, że to jest fajna opowieść, wykorzystali tutaj waszą wiedzę na temat tego, jak to się robi i troszeczkę zdradzili kuchni. Mówił też w trakcie Security Case Study naszej konferencji w Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń o tym gość Raj Samani z Intel Security, głównego partnera naszej konferencji. Natomiast ja bym chciał jeszcze wykorzystać to nasze spotkanie do tego, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co właściwie należy mieć, jak funkcjonuje, jak należy prowadzić takie działania związane, ja bym to określił ogólnie jako threat intelligence, czyli co się kryje tak naprawdę za takim pojęciem jak McAfee Labs. Zacznijmy od tego, że ponad 400 ludzi, tak? Czyli to ogromna struktura. My ciągle czytamy, jeszcze raz powiem, raporty jednej firmy, drugiej firmy. Widać tam duże kompetencje, widać tam masę pracy. Są to rzeczy, które, z których korzystają nie tylko ci, którzy się interesują bezpieczeństwem, bo sobie to przeczytają, ale rządy innych państw, duże organizacje, duże korporacje po to, żeby wiedzieć, co się dzieje. Jak się doprowadza do tego, żeby można było taki raport wypuścić? Jak wygląda struktura organizacyjna i infrastruktura tego typu przedsięwzięcia?
W McAfee jest specjalna jednostka, tak jak powiedziałeś, nazywa się to McAfee Labs. To jest grupa ludzi, którzy są odpowiedzialni tylko i wyłącznie za analizę tego świata cyberprzestępczego, za analizę zagrożeń, a także za dostarczanie odpowiedniego kontentu do naszych systemów bezpieczeństwa, tak żeby te systemy były skuteczne. I tutaj, jeżeli chodzi w ogóle o nasze systemy bezpieczeństwa, często jest tak, że instalujemy u klienta jakiegoś IPS-a czy antywirusa. Od strony, patrząc od strony odbiorcy tej technologii, oglądamy interfejs, patrzymy na raporty, monitorujemy, widzimy zdarzenia bezpieczeństwa, incydenty. Natomiast często zapominamy, że tak naprawdę ten produkt w dużej mierze to jest tylko takim interfejsem pomiędzy infrastrukturą klienta, a właśnie tym zespołem ludzi, tym taką małą armią 400 ludzi, którzy pracują nad tym, żeby to rozwiązanie było skuteczne, prawda? I to można powiedzieć, że my nie kupujemy produktu, my kupujemy taką malutką armię ludzi, którzy mają za zadanie chronić naszą sieć. I oczywiście tutaj aspekty działania są bardzo różne. Mamy coś takiego jak GTI, czyli Global Threat Intelligence, to jest nasza globalna chmura reputacji. Mamy różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa, które działają w różny sposób. Zadaniem tych ludzi jest czuwać nad tym, żeby te systemy były aktualne, żeby były skuteczne, dostarczać ten content w jak najkrótszym czasie. Natomiast jak wygląda sama analiza? Oprócz tego, że dostarczamy rozwiązania, na całym świecie tak naprawdę mamy około 100 milionów sensorów, które monitorują różnego typu zdarzenia bezpieczeństwa, monitorują różne potencjalne wektory ataku, monitorujemy odwołania webowe, monitorujemy aktywność związaną z mailem i na podstawie tych wszystkich informacji wykonujemy korelacje, wykonujemy analizę wykrytych incydentów i w ten sposób staramy się skutecznie takim zdarzeniom przeciwdziałać, takim incydentom, zapobiegać tym incydentom. McAfee Labs dziennie odbiera i wykonuje analizę około 200 tysięcy próbek. Oczywiście w większości jest to wykonywana analiza automatyczna. Dopiero po odsianiu tych wszystkich próbek, tam gdzie jest potrzebna ingerencja ludzka, wykonywana jest taka analiza ręczna za pomocą narzędzi oczywiście też wspierających i przyspieszających taką analizę.
No dobra, a jak czytam w raporcie, na przykład w waszym raporcie, że uruchomiliście w związku z Bibonem, uruchomiliście monitoring tej struktury. Czy to oznacza, że w tej sieci sensorów waszych, o których mówisz, powstają w którymś momencie specjalne triggery właśnie na Bibona? Czy to oznacza, że podejmujecie jakieś dodatkowe inne akcje, budujecie kawałek innej infrastruktury, która pozwoli na skuteczne zwalczanie takiego botnetu?
Tak, tutaj już zależy od zagrożenia i od konkretnego przypadku. Jeżeli chodzi o Bibona, tutaj pierwszym krokiem było zrozumienie tego, jak ten malware działa, przynajmniej w takim stopniu, który nam pozwolił wykonać jakąś głębszą analizę. Jeżeli mieliśmy taką wiedzę, został stworzony system, który udawał takie zainfekowane komputery po to, żeby łączyć się do tych serwerów CNC i monitorować w czasie rzeczywistym nową aktywność związaną właśnie z tym botnetem. To wszystko było zrobione po to, żeby mieć bardzo świeże informacje odnośnie nowych mutacji, nowych funkcjonalności związanych z tą siecią botnetową. I tutaj to wszystko było zrobione specjalnie, stworzone specjalnie na potrzeby wykonania dokładnych analiz oraz wykrycia dokładnie tych serwerów bibonowych.
No dobra, a czy z twojej wiedzy wynika, że to, jak sobie opisujemy, jak ty nam tu opisujesz, jak jest zbudowany McAfee Labs, to są podobne struktury u innych firm, które zajmują się podobnymi rzeczami, czy macie coś specyficznego, czym się wyróżniacie, co daje wam na jakąś ciekawą funkcjonalność niedostępną gdzieś indziej.
Takich firm, które posiadają tego typu komórki, na pewno na rynku jest dużo więcej. Natomiast nas wyróżnia przede wszystkim skala. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, jest to ponad 400 osób dedykowanych tylko i wyłącznie do takiej pracy analitycznej, do analizowania tego, co się dzieje i tworzenia skutecznej ochrony przeciw tym nowym zagrożeniom. Tutaj nie bez znaczenia też jest ta ilość sond, sensorów, z których zbieramy informacje. Wiadomo, że im więcej jest tych sensorów, tym ta informacja jest bardziej kompletna, tym szybciej mamy informacje o nowych zagrożeniach, dlatego że z każdego tak naprawdę kawałka naszego globu jesteśmy w stanie szybko zebrać informacje, jeżeli tam wystąpiło jakieś zagrożenie. Poza tym jeszcze, co nas wyróżnia? Też historia McAfee Labs. To jest grupa ludzi, którzy działają na rynku bezpieczeństwa od wielu lat. Często to są, można powiedzieć, dinozaury tutaj security. Tak naprawdę pierwsze osiągnięcia, jeżeli chodzi o McAfee Labs, już były w 1996 roku, kiedy ludzie z McAfee Labs wykryli pierwszą podatność w jądrze Linuxa, którą można było wyeksploitować lokalnie. Tak więc tutaj też nie bez znaczenia na pewno
jest olbrzymie doświadczenie.
Tak, to już tak? Wtedy był McAfee Labs.
To rzeczywiście, no to jakby ciekawe. Na pewno w tej kuchni, tak, w tych różnych i pomysłach na to, jak działać przeciwko cyberprzestępcom, jak i w szczegółach technicznych rozwiązań jeszcze jest masa rzeczy. Stawiam, że raz, że nie wszystkim tutaj da się wspomnieć, nie wszystko jest czymś, czym się chwalicie na zewnątrz, natomiast no, niektóre liczby, o których mówisz i rzeczy brzmią imponująco. Dobrze, to tyle. Rozmawialiśmy dzisiaj o Bibonie, o tym na przykładzie Bibona, jak wygląda, czym jest taka struktura botnetowa, co ona może robić. Wiadomo, ile ona wygenerowała strat? W ogóle ktoś to obliczał?
Nie mam takich informacji, ale na pewno to są.
No, patrząc na skalę, musiało być to spore sumy, bo też wspominałeś o malwarze finansowym. Więc mieliśmy okazję tutaj posłuchać i porozmawiać sobie o tym, jak wygląda taka struktura, jak to się zdejmuje, jak również dla mnie przynajmniej osobiście bardzo ciekawe to, żeby się troszeczkę więcej dowiedzieć, jak działają takie organizacje, o których słyszymy, że potrafią zdejmować botnety, że potrafią skutecznie i mają wypracowane ścieżki współpracy z organami ścigania, innymi instytucjami, innymi organizacjami cyberbezpieczeństwa na całym świecie. Ja dziękuję w takim razie. Naszym gościem Cyber Extra był dzisiaj Michał Przygoda z firmy Intersecurity. Dziękuję bardzo, Michał.
Dziękuję bardzo.
Mirosław Majew, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do usłyszenia.
Polcaster 2015.
Polcaster 2015.
Polcaster 2015. Spotkają się podcasterzy, podcasterki, słuchacze, słuchaczki i media.
Sobota, 21 listopada w Warszawie.
Tutaj spotkasz twórców twoich ulubionych podcastów.
Promuj z nami podcasting w Polsce.
Zarejestruj się na stronie www.polcaster.pl.
Zapraszamy, musisz być koniecznie.
Wejdź na stronę www.polcaster.pl
i sprawdź, jak wiele wszyscy możemy zyskać dzięki konferencji Polcaster.
Spotkaj się z nami 21 listopada w Warszawie.
Zapraszamy.
Polcaster 2015.
Polcaster 2015.
Polcaster 2015.
Polcaster 2015.
Polcaster 2015.